Karina Jęcińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu ze mną w studiu, ale trochę zdalnie jednak w RMF Max. Dzisiaj problem. Cześć chłopaki.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z moich największych strachów zawsze, kiedy pojawiają się te rzeczy techniczne, w których ja jestem troszeczkę bezradna. Jest to mój największy lęk, więc cieszę się bardzo. I w związku z tym, że obecnie jesteśmy trochę w takim czasie, kiedy również lubimy jako ludzie testować swoje lęki, swoje strachy, swoje granice, również w popkulturze, to mam do was pytanie. Jakiś taki może film? Chyba film to będzie dobre określenie przy okazji tej rozmowy, który robił na was takie wrażenie, ale pod względem właśnie strachu, jakiegoś lęku. Może być to rzecz taka pierwotna nawet z dzieciństwa.
Ja pamiętam z dzieciństwa, że oglądałem film 7, Seven czy 7 oczywiście. I ja wiesz, bo ten jeszcze oglądać ten film, nie wiem, w towarzystwie kilku osób, być może jeszcze, wiesz, w pokoju jasnym i tak dalej, no to by było w miarę okej. Okay. Ja to oglądałem w takim starym domu na wsi sam, nie? Mając chyba 15 lat. Przysięgam, że wstawałem tam w połowie tego filmu, zapalałem światło i tak, wiesz, zrobiłem takie z dwa kursy po tym domu, żeby sprawdzić w kuchni, czy tam nikogo przypadkiem nie ma, nie? Więc, chociaż w sumie to nie jest jakiś taki mega straszny, znaczy wiesz, chodzi mi o to, że ten film nie generuje tego strachu. Jest on, ale nie generuje strachu za pośrednictwem jakichś, wiecie, potworów plastikowych, oczywiście to mówię o horrorach klasy B, czy tam nie plastikowych, klasie A. Ten lęk jest generowany przez, wiesz, oddziaływanie psychologiczne, nie, na ciebie, tak. A nie przez sam fakt pobytu z jakimś stworem, który cię może zjeść.
Ja mam wrażenie, że czasami im mniej efektów specjalnych, a więcej niedopowiedzeń i taka próba zagrania czymś, czego na przykład nie ma, albo co może być w domyśle, było dużą siłą tych filmów, powiedzmy, lat jeszcze 20-30 lat temu w porównaniu do tych, które wychodzą teraz, bo trudniej się na to złapać.
Ale wiesz co, i tak i nie chyba. Ja na przykład nigdy nie przepadałem za takim gatunkiem, jakim jest horror i po dziś dzień takich gorowych to w ogóle filmów nie lubię, ale w sam gatunek wjechałem jakiś czas temu i trochę obejrzałem klasyki i trochę nowych rzeczy. I na przykład trochę w opozycji do tego, co mówisz, stoi, a dla mnie osobiście chyba najlepsza pozycja, jaką widziałem ostatnimi właśnie czasy, to Hereditary, które jest takim filmem, który de facto niesamowicie trzyma w napięciu i dopiero gdzieś tam pod sam koniec zaczynają się dziać jakieś rzeczy, które są bardziej paranormalne. A przez tak naprawdę znakomitą część tego filmu po prostu jest budowane w bardzo dziwny sposób, taki anxiety u widza. A i w ogóle genialny film, a więc jak ktoś nie widział, to polecam.
Zostawia nas trochę z takimi pytaniami, z tego co pamiętam, ten film, właśnie bez odpowiedzi, że tak, zostajemy w tym takim domyśle, który możemy sobie interpretować na dowolny sposób. Ale słuchajcie, tak a propos tych strachów, to pamiętam taki moment, kiedy pojawiła się piosenka zespołu Mysłowic, to nie był film. I to był taki moment, który trochę wystraszył słuchaczy, również rozgłośnie, na temat całej historii, która została opowiedziana w tej piosence. I jakbym miała przypisać wam jakiś utwór, który nie jest wasz, to postawiłabym właśnie na To nie był film zespołu Mysłowic. Czy wy podtrzymujecie? Zgodzilibyście się z tym?
Tak, znaczy ja muszę wam przyznać jeszcze tak dygresyjnie trochę, że jak pierwszy raz słyszałem ten utwór, to byłem tak zafascynowany warstwą muzyczną, która nie jest tam jakaś mega rozbudowana, ale w jakiś sposób mnie to wciągnęło, że szczerze mówiąc przez pierwsze tam kilka tygodni słuchania tego numeru to w zasadzie nie wiedziałem, o czym on jest, bo wiecie, jakby ten tekst omijał mnie bardziej niż go słuchałem. Pojedyncze słowa wyłapywałem, bardziej wczuwałem się w to, jak dobrą tą atmosferę tworzy, jaką to jest muzyką. Dopiero później stwierdziłem, kurde, no to jest utwór, który sobie puszczam tak bezwiednie w takich sytuacjach, wiecie, dosyć powiedzmy normalnych, a to jest utwór opowiadający o czymś mega strasznym, nie?
Tak.
Ale to tak chciałem tylko dorzucić tutaj.
Ale to fajnie właśnie o to mi chodzi. Z kolei nie wiem jak Stis, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, bo ona sama w sobie już jest trochę taka wiejąca grozą, powiedzmy.
Znaczy, wiesz co, ja to w ogóle to jest to, z czego szukam w muzyce, więc bardzo lubię klimaty, które są groźne, niepokojące i wiesz, takie rzeczy o takiej elektroniki jak Lorne po Basińskiego od strony ambientu to i wszystko po środku, więc na mnie akurat tego typu muzyka działa jakoś, nie wiem, pozytywnie, w sensie, wiesz, trochę nostalgicznie. A trochę to jest taki klimat, który po prostu lubię wywołać za pomocą jakiejś takiej czy innej płyty, więc akurat ja to szczerze mówiąc nie miałem nigdy takiego doświadczenia, żeby mnie, nie wiem, jakoś muzyka skłoniła do nie wiem, do jakiegoś lęku czy niepokoju. Aczkolwiek muszę przyznać, że tutaj partnerka Oscara kiedyś mi puściła taki numer Basińskiego For David Jones, I to jest taki jeden z takich numerów, które mają bardzo hipnotyczny charakter, trwa chyba, nie wiem, 8 czy 7 czy 10 minut i potrafi wywołać niepokój, wydaje mi się, w człowieku, jak się ktoś to po prostu wczuje. Więc wydaje mi się, że generalnie jest taka muzyka, ale mnie to jakoś tak bardzo akurat nie dotyka pod tym kątem.
Z rzeczy przyjemniejszych, ale jednak cały czas osadzonych w latach 90. Dzisiaj spotykamy się przy okazji waszej nominacji. Nominacji w kategorii Polski Artysta MTV Europe Music Awards 2024. Lata 90. mi osobiście kojarzą się bardzo mocno właśnie z tą erą MTV. I pytanie do was, czy wy właśnie też jesteście takim pokoleniem wychowanym na tym starym, dobrym MTV?
Ja nie jestem, niestety. Niestety.
Ja też nie.
Miałem, znaczy,
na Vivie Cwaj, rozumiem.
Znaczy, ja nie miałem kablówki przede wszystkim dlatego i nie oglądałem tego nigdy tak notorycznie. Wiem, że na przykład, wydaje mi się, że to pokolenie 5-8 lat od nas młodsze miało już tak, że po prostu, wiesz, znam to z opowiadań. Notorycznie od rana do nocy to oglądali najlepsze audycje, które tam wtedy, dzisiaj się MTV zmieniło, więc wiesz, nie jest to program bardziej około muzyczny chyba, nie? Niż muzyczny sensu stricte. No wtedy leciały w kółko te klipy różnej tematyce w ramach oczywiście audycji, która w danej godzinie była, to wiesz, wiem z opowiadań, że ludzie to nagrywali, potem katowali to non-stop na kasetach, no nie było streamingów, więc było to jakieś źródło czegoś, co jest na czasie, nie? Dla mnie oprócz tej wiedzy, że była taka telewizja, to naprawdę nie jest, to oczywiście tutaj nie mówię tego krytycznie wobec MTV, jakąś tam swoją ogromną cząstkę do tego muzycznego świata na pewno dodało, więc pewnie ważny, mega ważny element w świecie muzycznym. Nie? Natomiast szczerze mówiąc mi, to mnie to jakoś ominęło.
Astiza?
No i mnie też, tak. Mnie też to ominęło, bo nie miałem kablówki, rodzice nigdy w kablówkę nie zainwestowali, ale przechodziły przez nasze ręce, wiesz, kasety VHS, które miały podgrywane teledyski rapowe z różnych telewizji, nie tylko z MTV. Szczerze mówiąc, nawet więcej tego pamiętam, miałem z jakiegoś Atomic TV, nie wiem, czy kojarzycie taką telewizję, ale
tak, było
coś takiego, taka telewizja muzyczna Atomic TV, była Viva, wiadomo, a jeżeli chodzi o samo MTV, no to mi to się najbardziej kojarzy w ogóle z tym ikonicznym logotypem, czyli tą M-ką z TV, którego oni chyba nawet nie zmienili, ale no...
Jakieś delikatne korekty.
Nie śledzę. Tak. Delikatne korekty, no. No, ale niestety, ominęło nas. Natomiast wiesz, z drugiej strony można powiedzieć, że aż tak bardzo nas nie ominęło w tym kontekście, że mieliśmy, przechodziły przez nasze ręce właśnie kasety VHS, na których było ponagrywane rapowe teledyski amerykańskie.
I co wy tam pamiętacie? Co was wtedy jakoś tak mocno chwyciło i zrobiło na was wrażenie?
No wiesz, ja osobiście pamiętam, że taki obraz nadawał kontekstu płytom, które słuchaliśmy, które znaliśmy na pamięć. I to mi się wydaje, że gdzieś ostatnio nawet poruszaliśmy też, mówiąc o książeczkach, które były w płytach CD albo w kasetach.
A dalej
to były jedyne miejsca. Dalej są, tak, ale dzisiaj nie musisz tam zaglądać, żeby spojrzeć na swoich ulubionych artystów, żeby zobaczyć, jak są ubrani, żeby zobaczyć, jak pozują do zdjęć. Bo dzisiaj masz to w socjalach, czyli de facto bardzo zdewaluowały się te wnętrza. A kiedyś, wiesz, te rozkładane, te kasetowe książeczki miały, nie wiem, całą masę różnych zdjęć i jakoś hintowały cię generalnie, jaka kultura wizualna idzie za tą kulturą muzyczną. I to samo było z teledyskami. Więc wiesz, no poza tym wszystko wyglądało dosyć egzotycznie i ciekawie, no bo jednak, nie wiem, choćby sceneria Nowego Jorku, a sceneria Warszawy, no w latach 90. Po dziś dzień zresztą są bardzo różne, ale w latach 90. szczególnie była interesująca dla nas.
Ten rozstrzał kulturowy,
tak,
jednak, prawda?
To jest trochę, nie, Oskar, jak na przykład... Pamiętasz, kmieniliśmy kiedyś, że nawet Polacy, nie wiem, wiele lat temu jeszcze jeździli na przykład do Berlina kręcić teledyski, bo jak stanęło się na tle ściany, która miała zupełnie inny vibe niż te wszystkie faktury ścian, które są u nas w Polsce, to wyglądało to ciekawiej. I po dziś dzień przecież ludzie jeżdżą, a nie wiem, nasi znajomi teraz z Niebelu lecą do Tokio, żeby tam coś nagrać i mówią, że kurde, wszystkie scenografie to jest samograj praktycznie miejskie.
Tak, dla mnie też to było coś takiego, że wiecie, no pewnych rzeczy człowiek nie rozumiał do końca, jako że było nagrywane po angielsku, no jak i w rapowych kawałkach, pewnie nie tylko, ale w rapowych przede wszystkim dodatkowo jest slang i jeszcze, wiesz, co tworzy utrudnienie ze zrozumieniem, także wiecie, mają tam kawałek Stan, nie, Minemark, oglądałem to jakby dopiero ten obraz, no. Nawet chyba nie kumałem, o co tam chodzi, nie oglądnąwszy wcześniej teledysku. A jak to zobaczyłem, to wiesz, oglądałem to notorycznie w kółko, akurat chyba to był pierwszy numer na tej kasecie, który miałem nagraną. No wiecie, jak to jest, no ten pierwszy, no to zawsze łatwiej przewinąć do początku niż do środka, nie?
Tak, to prawda.
Więc oglądałem go dziesiątki razy, nie? I jakieś wrażenie na mnie zrobił. Tam jeszcze to jest tak spoko, że ta historia równocześnie jest ten raper, który się pokazuje, ale dodatkowo no nie jest to, nie ubliżając nikomu, machanie rękoma, tylko jest przez cały ten scenariusz, że ten Stan wysyła, wiecie, te listy i tak dalej, a Eminem się tam pojawia jako taki cameo, który to odbiera, nie? No, spoko też dla mnie było, że to ułatwiało zrozumienie tego, o co tak naprawdę chodzi w tym kawałku.
Jeszcze za...
Przynajmniej w przypadku tego numeru.
I jeszcze za chwilę do teledysków i do wszystkiego, co wokół teledysków się również wiąże z waszą twórczością, wrócimy, ale jeszcze was gdzieś tam pociągnę za język za te MTV. Dla was taka nominacja, która wydarzyła się w tym roku, to jest... No właśnie, co to jest? Czy wam to robi w jakikolwiek sposób?
Więc jeżeli chodzi o nominację do MTV, to nie wiem, czy mogę się wypowiedzieć za nas dwóch, ale szczerze mówiąc, my sobie zdaliśmy dopiero sprawę, że to jest nominacja do europejskiego MTV, jak ty o tym napisałaś w mailu.
Czyli ode mnie to wyszło.
To znaczy nie, dostaliśmy tę informację, że zostaliśmy gdzieś nominowani do MTV i opublikowaliśmy to na stories u nas na socjalach, ale chyba no, nie zgłębiliśmy tematu, co Oskar?
No, zgodzę się z tym. No ja szczerze mówiąc, wiecie, podejrzewam, że to jest jakaś cykliczna nagroda, która jest już od lat rozdawana i no, jako, że rozmawiamy, no to może nie jest jakimś emblematycznym tutaj przykładem, natomiast coś tam w tym nurcie już jakiś poziom ma. Natomiast, wiesz, ja szczerze mówiąc nie interesuję się takimi rzeczami szczególnie i tutaj oczywiście nie chcę też dewaluować swoim słowem wartości tejże nagrody. Bardzo dziękuję za nominację, pewnie jak i za każdą. Chociaż można pewnie nominować kogoś do czegoś słabego, wtedy bym nie dziękował. Takie są jakieś złote maliny czy coś takiego. Chociaż nominacja to nominacja, nie trzeba się, to zawsze trzeba się cieszyć. Więc co, jest mi bardzo miło, natomiast faktycznie nie zgłębiałem tego tematu zbytnio.
A swoją drogą, a propos złotej maliny, to jest ta chyba... To rozumiem, że to jest ta nagroda dla jakichś fatalnych filmów i fatalnych... To jest nagroda filmowa, prawda?
Tak, złota malina, tak.
Antynagroda.
To jest taka antynagroda.
Nie wiem, czy wiecie, ale Lśnienie dostało...
złotą malinę?
Premierę, a dziś...
Wow.
Złotą malinę. Jeszcze się wtedy inaczej nazywała. I nie pamiętam nazwiska aktorki, która grała tą rolę żony Nicholsona. I ona dostała za najgorszy performance i film, za najgorszy film w roku, w którym się ukazał. Wtedy ta nagroda się inaczej nazywała. A po dziś dzień jest to no, mega klasyk światowej kinematografii, więc
to prawda.
Te nagrody nie zawsze mają właściwe, nie zawsze są chyba z sensem.
Wiecie, wydaje mi się, że w przypadku tych nagród jest tak, że tutaj duże znaczenie ma jakby rola tego, czym ten film miał być i wiecie, jakby jego tak jakby oczekiwania wobec tego, co się stało. No podejrzewam, że jest mnóstwo gorszych ról niż żona tego Nicholsona, no ale tutaj oczekiwania były pewnie ogromne w ramach tego, że to było pompowane, wiecie, to miało być, no kozacy aktorzy, super scenariusz i nagle nie sprawdziło się to może tak, nie? Jak oczekiwano, że się sprawdzi, więc wydaje mi się, że tutaj to ma znaczenie, nie? Czyli oczekiwania versus to, co powstało, a nie faktycznie karygodnie zła rola.
Cieszę się, że Stis powiedziałeś o tym patrzeniu na rzeczy po latach. Dla mnie Lśnienie absolutnie, jeżeli chodzi o moment samego wybuchu popularności, to ciary do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o problem, to kiedy spotkałam się na jednym z letnich festiwali z artystą, którego znacie, bo mieliście okazję się razem przeciąć w swojej twórczości, to powiedział mi o was tak. Problem można lubić albo nie lubić, ale na pewno trzeba szanować. I tutaj pytanie do was, czy po tych 10 latach wy dalej macie na siebie takie patrzenie, że jesteście teamem, który trochę może polaryzuje, natomiast absolutnie jest teamem bez precedensu do tej pory.
Znaczy, ja trochę nie rozumiem, za co można nas nie lubić.
Ja również! Podpisuję się pod
słuchaj,
tym.
Znaczy, nie chodzi mi o to, że ktoś mnie może nie lubić, znaczy, bo słuchaj, no wiesz, ja wiem, że takie właśnie to jest ta polaryzacja, o której mówisz. No można mnie lubić, a ewentualnie można być obojętnym. No, co, masz mnie nie lubić za to, że robię muzykę, która ci nie podoba, no, to jest jakieś bezsensowne podejście, moim zdaniem. Wiesz, to nie lubię, nie jest stricte pejoratywnym określeniem. Nie lubisz, to jest blisko, wiesz, nienawidzisz, co nie? No za co ktoś ma mnie nienawidzić, że robię muzykę, która mu się nie podoba? Człowieku, no nie znasz mnie, to oczywiście możesz sobie myśleć co chcesz, ale wiesz, no ja szczerze mówiąc, ja nie lubię ludzi za to, że robią muzykę, która mi się nie podoba.
Mhm. A Stis?
To pytasz mnie o to pytanie, które pierwotnie zadałaś, czyli że mamy poczucie, że to jest zjawisko bez precedensu?
Tak, że jakby takie były przecież założenia na początku, że chcecie stworzyć coś, czego jeszcze nie było i wydaje mi się, że po tych 10 latach dalej nie ma.
Wiesz co, no wydaje mi się, że jest trochę to zjawisko bez precedensu, co nie oznacza, że nie ma innych zajebistych zjawisk na polskiej scenie muzycznej, które też precedensu nie mają. Wydaje mi się też, że należałoby, żeby jeszcze może tutaj trochę wniknąć jakby kontekst, bo co masz na myśli bez precedensu. W sensie, które z tych walorów, które wygenerowaliśmy, sprawiają, że są tak wyjątkowe, wiesz, bo podejrzewam, że jest dużo różnych zespołów, o których też można powiedzieć, że są zjawiskami bez precedensu w jakimś sensie, a tylko po prostu mają inne wyróżniki.
Tak, to prawda.
Tak, mi się wydaje, że wszystkie te zespoły czy artyści, którzy w jakiś sposób przetrwali dłużej niż jedna płyta na scenie, są wydarzeniami w jakiś sposób bez precedensu, nie uważacie? Bo to jest, jeśli ktoś tworzy taki nurt, że wiesz, interesujesz się tym nie tylko pod kontekście muzyki, ale też, wiesz, no, wartości, które ona przekazuje, czy chociażby tymi artystami jako ludźmi, no to wiesz, no to znaczy, że to jest coś więcej niż tylko po prostu muzyczka do posłuchania, nie? A jeśli to jest coś więcej niż tylko taka muzyczka do posłuchania, no to tworzy to jakiś, nazwę tutaj to ogólnie nurt, czy wiesz, taką bazę, nie? Z którą się identyfikujesz, nie? I takie grono ludzi, które się z tym identyfikuje, no, daje temu szansę na bycie wydarzeniem bez precedensu, chyba.
Wydaje mi się, że...
No tak, ale nie wszyscy w sumie generują jakiś movement też, nie? Za...
Tak.
Nie, ja właśnie mówię tutaj nie wszyscy, którzy tworzą muzykę, ale mówię o tym, że ci, którzy wygenerowali ten movement, a nie jesteśmy przecież jedynymi na takiej scenie, mam nadzieję, no to wiesz, to też... Są to duże wydarzenia, o tym mówię.
Wydaje mi się, że jesteście takim projektem, który i też jako pierwszy pokazał, że przez tyle lat można konsekwentnie robić swoje, nie idąc na kompromisy. I to jest, wydaje mi się, że wytoczyliście jakiś taki szlak i przetarliście te szlaki, być może pozostałym artystom, którzy poszli tą drogą. Natomiast jeżeli chodzi o całość wizualną, artystyczną, tekstową i muzyczną, jaką jest zespół Problem, wydaje mi się, że nie ma nikogo takiego, bo przecież każdy ma swoje inne nuty wrażliwości, również tej artystycznej i wyrazu.
Nie ma co z tym polemizować, no jasne, że tak. No, przez jakiegoś powodu to jest unikatowe.
Tak, wydaje mi się, bo nie wiem, czy o tym wiecie, że obok was w tegorocznej nominacji do MTV jest również zespół Kacperczyk. Zespół Kacperczyk, który w tym roku został zaproszony do Orkiestry Męskiego Grania i pierwszą rzeczą, jaką zasygnalizował, powiedział, że chce wziąć na tapet utwór Interpol. Właśnie wasz. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym.
No, wiedzieliśmy i znamy się z chłopakami i znamy się też z organizatorami Męskiego Grania i kurde, bardzo nam miło, no. Z tego, co wiemy, to ma się ten cover ukazać na składance Męskiego Grania.
Tak, a słyszeliście
wiem,
wyszło, to już?
Ona wyjdzie dopiero.
Dopiero wyjdzie. A słyszeliście? No,
myśmy brali udział w Męskim
live.
Graniu, więc słyszeliśmy to live. No,
no i jak?
No i okej. Okay.
Ja osobiście wolę oryginał, ale wiesz, numer jest bardzo fajny. Także gratuluję chłopakom i nie wiem, cieszę się, że ktoś podjął na warsztat nasz kawałek.
Nie wiem, w jakich okolicznościach mieliście okazję usłyszeć to wykonanie orkiestry tegorocznej Męskiego Grania. Ja z kolei, kiedy Interpol śpiewał ponad 30-tysięczny tłum i to robiło ogromne wrażenie, w szczególności patrząc na to, że ten fan pod sceną Męskiego Grania bywa bardzo różny i słucha zupełnie różnej muzyki.
No wiesz co, to jest fajne, bo dzięki temu też taki utwór, a potem być może nasza twórczość się gdzieś tam popularyzuje wśród ludzi, którzy niekoniecznie by to sami chcieli sprawdzić, więc to ma zawsze jakiś taki pozytywny walor.
Tak, no jak wiesz, imprezy typu Męskie Granie nie jest to może dla mnie osobiście najlepsza scena, najlepsza publika, jaką mógłbym sobie wymarzyć, no wolę naszą publikę na naszych koncertach, no ale tak jak Patryk mówi, no wiesz, robi się dla wszystkich i to jest super fajne, że kawałki, które wodzą się z takiego, nazwijmy to, ulicznego, rapowego nurtu, są już trochę bardziej, co prawda, miękkie, bo ten Interpol nie jest takim stricte przecież ulicznym numerem, odnajduje się w takiej publiczności, jaka jest na Męskim Graniu.
Zaryzykowałabym, że to jest jeden z najbardziej radiowych waszych numerów, jaki kiedykolwiek powstał, jeżeli chodzi o Interpol. A jak myślicie, dlaczego on ma w sobie właśnie coś takiego, co tak chwyta i chwyciło również to młodsze pokolenie w postaci braci Kacperczyk? Że to gdzieś tak mocno się zakorzeniło w tej
głowie. Ja pamiętam, że jeszcze jak pracowałem nad bitem, to on miał takie trochę, z takim trochę zamierzeniem, w sensie, że to miał być taki kawałek, który, no nie wiem, to jest może niewłaściwe słowo, ale w jakiś sposób miał nieco bardziej popową odsłonę tego, co robimy, więc to chyba cel został osiągnięty, w sensie, wiesz, nadal ma swój sznyt, jaki powinien mieć i nadal to jest nasz numer, ale poszedł w takim, trochę takim kierunku muzycznie, wokalowo, lirycznie chyba też, no bo to jest taki numer, który opowiada historię, z którą każdy, wiesz, lubi sobie w głowie poromantyzować.
I pytanie, czy tak, ciężej się pisze albo właśnie produkuje takie numery? Bo to jest trochę próba, jest to trochę wyjście ze strefy komfortu chyba w waszym przypadku.
Dodatkowo, wiecie, jest tam dosyć chwytliwy refren, powiedziałbym, no ale jest to możliwe, że jest to nasz najbardziej radiowy kawałek, no ale nie ukrywajmy, że jeden czy dwa bluzgi tu i tam skutecznie jego radiowość się zniwelowały, nie? Oczywiście i nie zostało to wsadzone, te no może bardzo dobrze.
No tak, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o współczesny język polski, to jednak trochę pewne urzędy kierującymi również stacjami radiowymi nie do końca nadążają z tym, co się faktycznie w tym polskim słowie dzieje i to jest między innymi tego konsekwencja właśnie, chociażby w postaci Interpol.
Jeszcze wracając do twojego pytania, to nie było jakieś wyzwanie, że nie wiem, wyjść ze strefy komfortu. W sumie to jest nasz numer i chyba, nie wiem, Oskar, ale chyba nie wychodziliśmy tutaj ze strefy komfortu, robiąc ten kawałek.
Znaczy, wiesz, ja bym się tutaj oszukał właśnie, wiesz, ten tekst został napisany i faktycznie można było powiedzieć sobie, patrząc na ten gotową rzecz, że okej, no może ma tutaj jakieś znamiona to fajnego numeru radiowego i delikatne zmiany tu i tam spowodowałyby, że miałby szansę na coś takiego. Mm-hmm. No, ale wiesz, to byłoby wyjście z mojej strefy komfortu, nie? Jakbym używając, wiesz, tych warunków radiowych, zmienił swój tekst po to, żeby mieć tam szansę, nie? No wiesz, ja tego nie zrobiłem, nie? I mimo tego, że, wiesz, nie cenzurowałem sobie tego numeru, tylko po prostu zostawiłem te przysłowiowe i podane już wcześniej kilka bluzgów i, wiesz, automatycznie skasowało to szansę na to, żeby numer latał w powerplayach, ale co z tego?
Znalazł tak sobie poradził, swoje jak miejsce.
Widać, nie?
Tak, dokładnie.
Oczywiście.
A jak wy się czujecie właśnie, kiedy trochę... Jakby gracie dla trochę innej publiki, właśnie na takich koncertach jak Scena Ży, mimo wszystko Scena Mała na męskim graniu, jak w tym roku, czy Open Air.
To znaczy, wiesz co, no Open Air to nie jest koncert dla innej publiki, bo z tego co pamiętam, to się nie dało szpilki wcisnąć do tego namiotu.
Do tenty.
A i z naszej perspektywy to jest akurat walor granie w takiej przestrzeni. Na mainstreamowym festiwalu, bo nadal nasz występ zachowuje jakiś taki charakter ekskluzywności. A no i ten no wyjątkowo udany chyba koncert na Openerze, bardzo dużo żeśmy dostali dobrego feedbacku. Nie wiem, no czujemy się bardzo dobrze chyba, nie? Czujemy się dobrze grać na publikę, więc wiesz, nie rozdzielamy tego tak.
Ja wam powiem, że przez lata grania jestem troszkę rozpieszczony tym, grając oczywiście nasze koncerty, takie indywidualne i że wiecie, jest ta publiczność, która i interakcja, śpiewanie wspólnych refrenów i nieraz całych zwrotek, ale wiesz, no to rozpieszcza na pewno wykonawcę, a i wiesz, potem jak idziesz, grasz duży festiwal, no to i spodziewałbyś się podobnej reakcji, to pewnie z mojej strony jest taka, bo wiesz, niekoniecznie wcale musi być zły koncert, to nie jest wyznacznikiem złego czy dobrego koncertu, że publika nawija twoje teksty, nie? Mhm. Możesz naprawdę dobrze to robić, dobrze się tam bawić na tej scenie, no ale oni po prostu go nie znają, no bo nie są w 100% twoją publicznością. Natomiast to, co Piotrek wspomniał, akurat na wielkich festiwalach z reguły, no jesteśmy na tej scenie ponad 10 lat już i no wiesz, to grono przy scenie jest na tyle duże, że czuję się jak na naszym koncercie. Natomiast faktycznie różnicą jest publiczność, różnicą wobec takich dużych festiwali są eventy w stylu męskiego grania, bo tutaj ta publiczność kupuje przecież bilety, nie znając jeszcze wykonawców, nie znając artystów, line-upu, dokładnie. Także część rzeczywiście bywa, wiesz, ale robisz swoje po prostu, nie? No jesteś, wydaje mi się, że na tym polega profesjonalizm sceniczny. Niezależnie od tego, jaki jest odbiór, czy wiesz, połowa ludzi kontynuuje z tobą refren, no to wiesz, po prostu robisz profesjonalnie swoje.
Zastanawiam się, czy po prostu ten ciężar, wiesz, stresowy jest troszeczkę inny. Jakby sama wiem i sama mogę powiedzieć po moich radiowych kolegach i koleżankach, że oni właśnie poznali was trochę przez bardziej mainstreamowe festiwale i to w tym roku i zakochali się we waszej twórczości, co tylko dowodzi, że zasięg do innego odbiorcy też jest czasami potrzebny w związku z tym, żeby pojechać między innymi na taki festiwal i o tego fana trochę powalczyć między innymi w tej odsłonie koncertowej.
Dlatego się na to decydowaliśmy z reguły, wiesz, a czy ciężar, pewnie samo wyjście na scenę być może jest trochę bardziej stresujące, bo faktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że właśnie masz tą odpowiedzialność wobec ludzi, którzy tej muzyki nie znają, więc pewnie twój fan, użyję tego brzydkiego słowa, wybaczyłby ci pewne potknięcia, a tutaj tego nie chcesz. Mhm. Natomiast wiesz, już po pierwszych kilku nutach na scenie nie ma to chyba znaczenia, bo nie myślisz o tym, nie?
Wiesz co, też...
Nie ma na to czasu.
Jak sobie przypominam te koncerty akurat na męskim graniu, to... W którymś momencie, jak nie masz tego, powiedzmy, takiego intensywnego feedbacku od publiki, która jest twoja, na przykład, nie wiem, na swoim koncercie halowym w Warszawie, mm-hmm. to też bawimy się tą muzyką między sobą i tutaj łapiemy ten fan. I jak to ludzie widzą, to oni jakby kumają tą interakcję i też to podchwytują. Pamiętam, że w tym roku na przykład bardzo, bardzo fajny był koncert męskiego grania w Szczecinie chyba. bardzo udany i bardzo się przyjemnie
grał. Tak, to było super.
Ta publika była mieszana.
I graliśmy w dzień, czego ja osobiście nie preferuję jednak nocne warunki.
Ja również.
To jest zupełnie inny klimat wtedy, co widzimy chociażby na waszych koncertach, chociaż o nich za chwilę. Padło dzisiaj tutaj to pytanie trochę o tą cenzurę, ale jeszcze raz pytanie, Oskar, do ciebie. Czy był taki moment, w którym, że tak powiem, zachwiała ci się ręka przy pisaniu jakiegoś tekstu, że może warto o tym nie wspominać, a może bardziej delikatnie, bo Sokół bardzo często o tym wspomina, że ma 1000 historii, które bardzo chętnie by opowiedział, ale z różnych względów, między innymi również prywatnych i kontaktów międzyludzkich, no nie może się zdecydować na to, aby jeszcze na ten temat nawinąć.
Nie, no to Sokół pewnie ma więcej historii niż ja, bo ja wydaje mi się, że jak już na to się decyduję, to robię. Nie mam takiego w ogóle... Nie mam nigdy takiego poczucia, że nie powinienem, czy nie chciałbym o tym mówić. Bardziej chyba to jest kwestia tego, w jaki sposób, niż kwestia o czym, nie? Pewnie jest jakiś taki fragment mojego życia, o którym już wspomniałem i zamknąłem to i nie chcę o tym wspominać, bo raz, że uważam, że to jest wyczerpane, dwa, że te najciekawsze rzeczy są już stamtąd wyjęte, ale wiesz... Ja już trochę wykopałem tych czasów, wiesz, zamierzchłych, czasów minionych i wydaje mi się, że już korzystałem z tego dosyć mocno w swoim rapowym, wiesz, w swoim pisarstwie rapowym, z tego, co było, wiesz. I teraz chyba wolałbym się koncentrować na tym, co oczywiście było albo będzie, natomiast na tych dniach, które... Nie dotykają teraz, na czasie obecnym, nie? Wiesz, bardzo dużo na pewno zrobiłem już na temat swojej przeszłości, powiedziałem i wydaje mi się, że wystarczy, nie? Już nie
temat będę
tego,
zamknięty.
Temat zamknięty, tak. Znaczy, wiecie, to jest zawsze fajne korzystać z tych przeżyć, które tam były gdzieś lata temu i to gdzieś tam we mnie tkwi i na pewno jakieś odnośniki do tego będą. Natomiast jak ktoś zna naszą sztukę, no to wie, że naprawdę ten recycling został już mocno wykorzystany.
A trochę perspektywa i odpowiedzialność za słowa zmieniła ci się wraz ze zmianą twojej sytuacji rodzinnej?
Wiesz, na pewno. No to jest, ja mogę o tym powiedzieć otwarcie, rodzinnej, finansowej, tego, co robisz na co dzień. Wiesz, chłopak, który siedzi na ławce, obraca się w jakimś tam, nazwijmy to, szemranym towarzystwie, no będzie o tym pewnie nawijał, no bo o czym ma nawijać? Rap jest dosyć, polega na szczerości i nawijaniu o tym, co cię otacza, nie? Bo patrzenie przez ten pryzmat tego, co cię otacza i wysuwanie jakichś idei czy myśli o tym pisanie. Natomiast dzisiaj, no, żyję zupełnie inaczej. Jestem innym człowiekiem, mam 10 lat czy 15 lat więcej niż wtedy, gdy zaczynałem. No, byłoby to co najmniej sztuczne albo nawet dziwne, żebym pisał o... Oczywiście, używając jakiejś retrospekcji, ten podmiot liryczny może być wszystkim i może być tym chłopakiem 15 lat temu siedzącym na tej ławce, no ale wiesz, uważam, że to, co robię dzisiaj i to, co mnie dzisiaj doświadcza, również jest ciekawe, więc po co miałbym tam sięgać?
Bardziej pytałam w kontekście tego, że zostałeś tatą i czy ta odpowiedzialność za słowa się
zmienia? Oczywiście, z tym się zgadzam jak najbardziej i to również pewnie w jakiś sposób zmiękcza, że użyję tego słowa, ale wiesz, tak jak mówię, to jest wydaje mi się, że ze wszystkiego można ciekawe rzeczy i dobre i fajne opowiadania, bo na opowiadaniu rzeczy moje pisarstwo się opiera wyjąć. Także wiesz.
Sposób przekazania.
Pewnie coś wspomnę na temat tego rodzicielstwa. Tak, sposób przekazania jest ważny.
Okej, wiem, że bardzo wam zależy na tym waszej twórczości i to jest prawda, to konsekwentnie realizujecie od pierwszych waszych kawałków, że w tych kawałkach można doszukać się nawet nie jednej, drugiej, trzeciej, a czasami czwartej, piątej i szóstej strony. I pytanie właśnie, czy wy macie coś takiego, taki chociaż jeden numer, który wyjątkowo, no, wyjątkowo zmieniliście o nim na przykład swoje myślenie albo odkryliście po czasie w zasadzie o czym on właściwie jest?
Numer, w którym, nasz numer, który my stworzyliśmy i po czasie odkryliśmy
trochę na nowo.
Drugie dno.
Tak.
No, ja wybawiam się za siebie. Ja generalnie na tyle długo z reguły pracuję nad tymi numerami, chociaż czasami to rzeczywiście jest szybki proces, ale wydaje mi się, że sam szybki proces pisania nie musi być szybkim procesem rozkminiania tego, bo czasami wiesz, długo na ten temat myślisz, dywagujesz, walczysz z samym sobą, a potem szybko to wylewasz, a czasami w trakcie pisania po prostu się męczysz i w zasadzie nie wiedząc, o czym chciałaś napisać, wymyślasz to w trakcie tego samego procesu już przelewania na papier, nie? A nie, ja chyba raczej wiem, o czym chcę napisać zawsze i jak już do tego usiądę i to się przelewa, no to wiesz, dziwne byłoby, żebym odkrył, że napisałem o czymś innym, nie? Mm-hmm.
No właśnie, ja to bardziej chyba do mnie pytanie, że ja bym mógł odkryć nagle jakieś drugie dno i coś, czego nie rozumiałem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dla mnie też jest jasne. ale zdarzyło mi się niejednokrotnie, że Oscar mi wskazał jakby, że w jakimś miejscu inaczej to zrozumiałem niż było jego intencją. I to jest chyba naturalne, no bo kawałki rapowe są taką formą, którą też zawsze, nie zawsze, ale często, tym bardziej, że jeżeli ktoś ma dobre pióro, to można poddać czasem wolnej interpretacji. Więc wiesz, więc takie rzeczy się z mojej perspektywy może zdarzyły parę razy, ale nie w taki sposób, że zaskoczyło mnie w ogóle, że numer jest o czym innym niż myślałem, a raczej jakieś sformułowania konkretne albo jakieś żarty, nad którymi sobie tam gdybaliśmy, czy tego typu rzeczy.
A ty inside joke'i jakieś przemycasz w swojej twórczości? Takie ważne między wami?
Wydaje mi się, że to są rzeczy, które są do zrozumienia dla każdego. Raczej nie nic chyba... Generalnie tworzy się chyba po to i tak artysta, który tworzy graffiti, nie robi tego na śmietniku, tylko na pociągu, który jeździ po świecie. Taki artysta rapowy i każdy inny robi tego dla szerokiego grona odbiorców. Nie chciałbym tego pomylić z komercjalizacją tego, co robisz, no ale robisz to po to, żeby to było zrozumiałe, tak? Raczej, żeby było łatwiej zrozumiałe niż trudniej. Także przemycanie takich rzeczy, które byłyby tylko dla mnie, no byłaby to pewnie taka nagroda tutaj dla nas, czy coś takiego, jakiś taki wstrzyk, ale nie robię tego. Raczej staram się, żeby to było, staram się raczej to upraszczać niż utrudniać.
Chciałam was zapytać o jeden przynajmniej bardzo dla mnie wyjątkowy numer. Jestem dziewczyną wychowaną na polskim bluesie i na pani Martynie Jakubowicz, w szczególności na piosence W domach z betonu. Pewnie pani Martyna się podzieliła z wami historią powstania tego numeru. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że jest to dosyć wyjątkowe. Pani Martyna się wtedy przeprowadziła ze swoim mężem, którym była w trakcie rozwodu, do Warszawy i ta piosenka powstała na takim typowym blokowisku w Mokotowie i w kontekście tego, o czym ty, Oskar, tam nawijasz, mam wrażenie, że jest to trochę opowieść ponadczasowa o tym, jak w różnych momentach naszego życia możemy czuć się bardzo samotni. I to z zupełnie dwóch różnych punktów widzenia osoby bardzo dorosłej, odpowiedzialnej za swoje życie, jak i również dziecka.
Tak, dokładnie. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że połączenie tych dwóch tematów, czyli oryginału i naszego numeru, który się na tym refrenie oryginału opiera, jest, no może z punktu widzenia takiego pierwszego jest dosyć takie kontrowersyjne, prawda? No bo
raczej
tutaj tematyka małego dziecka, a tam temat, ale trudny. Natomiast jeśli wyjmiesz ten kontekst zwrotek, no to refren pasuje bardzo mocno, prawda?
Bardzo.
Jak mówisz, ta samotność tych osób w blokowisku, więc jakby czułem tą kontrowersję być może i ciężar oryginału, natomiast nie przeszkadzało mi to zupełnie, żeby osadzić tam zupełnie inne postaci i zupełnie inną historię, która jest, wiesz, na tyle prosta, że jakby nie daje wątpliwości do żadnych słuchaczowi, prawda? Więc z premedytacją jest to zrobione faktycznie. A utwór rzeczywiście piękny i tutaj chyba nie ma problemu ze zrozumieniem, no bo te utwory, które opowiadają jakąś historię, są storytellingami, no nie ma tam niczego schowanego, nie? Wszystko jest na papierze.
To prawda. A nie wiem, jak z Tizowi z kolei, bo wydaje mi się, że to jest taki numer z tak bardzo charakterystycznym pianem i gitarą, który jest no raczej trudny, żeby znaleźć i jeszcze poszukać tam w dźwiękach coś, co mogłoby być dobrym samplem.
To znaczy nie, właśnie w ogóle nie było, bo stwierdziłem, że warstwę muzyczną trzeba stworzyć na nowo i skorzystałem tylko z tonacji jakiegoś tempa, które wyznaczał oryginał. A sample wykorzystaliśmy w refrenie, a więc w dużej mierze to była taka autorska kompozycja, przez co dało to trochę więcej przestrzeni. W ogóle ten beat akurat był dla mnie bardzo ciekawym przykładem tego, co chciałem osiągnąć na innych produkcjach, a mianowicie, żeby wykorzystać minimum różnych brzmień, ale żeby były one ciekawe i żeby dawały jakiś bardzo ciekawy klimat. I ten. A w ogóle kawałek przede wszystkim jest szalenie wzruszający i jak dostałem od Oscara wersy, to niejedną łzę uroniłem nad nim. Bo muszę szczerze przyznać, że bardzo mnie poruszył. Jakby cała ta rzecz, którą zrobiliśmy, bardzo mnie poruszyła. Wydaje mi się, że to jest najbardziej poruszający numer, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy.
To był chyba jedyny numer, do którego miałem wątpliwości, czy powinno to wyjść. No ale to wiesz, przesłuchaliśmy to we dwóch. Będę mówił, co ty, człowieku, zajebiste, naprawdę, nie ma sensu się zastanawiać. No ale wiesz, takie otwieranie się trochę... Inaczej, sam puszczenie tego numeru było dla mnie dosyć oczywistym faktem, natomiast granie go na koncertach już nie. Wiesz, stanie przed publicznością i jakby otwieranie się na nowo, za każdym razem jednak obieranie się trochę z tej skóry, wiesz, wydawało mi się być może trudne, ale wiesz, udało się to zrobić, graliśmy ten numer wielokrotnie i zawsze byłem zadowolony z tego, że on na naszej setliście jest. Natomiast tak, to była jedyna wątpliwość.
A propos jeszcze tego otwierania się, to patrząc na rzeczy, które wy robicie z innymi artystami, którzy może z hip-hopem i z waszą stylistyką na co dzień nie mają wiele wspólnego, a których pewnie nasi słuchacze doskonale znają, takich jak Brodka. Chociaż Brodka przesadzę, to podejrzewam, że też już pokazała, co potrafi zrobić, ale też właśnie Dawid, Vito chociażby. Mam wrażenie, że to są tacy artyści, którzy przy okazji waszych propozycjach potrafią się jakoś tak właśnie otworzyć. Tak jak być może Oskar w tej piosence, że trochę wyjść zupełnie i puścić lejce, jakby nie kalkulując i po prostu dać 100% artystycznego wyrazu. I pytanie, czy wy też tak czujecie, że stwarzacie im dosyć komfortowe warunki do tego?
To znaczy, wiesz, no, mają wszystkie współprace, które robiliśmy, no to tutaj jakąś dużą dozę wolności wszyscy mieli, bo na tym te współprace polegają, że nikt tutaj nikogo nie chce do końca formatować. Wiadomo, że wiesz, w momencie, w którym Dawid się dograł do naszego kawałka, no to odnalazł się w jakiejś, powiedzmy, bardziej rapowej estetyce, a z drugiej strony, jak my remiksowaliśmy utwór Lis, no to mieliśmy akurat tutaj swobodę zrobić to dosyć mocno po swojemu, więc 2-0 dla nas.
No to super!
Ale nie, żartuję.
Nie, bo ale to nie ważne, żartuję, że to, co ale, powiedziałeś, ale bo zakładam, że to nie jest takie oczywiste.
Ale chciałem powiedzieć co innego. Chciałem powiedzieć, że też ja nie mam takiego poczucia, żeby nagle ci artyści, których wspomniałeś, zrobili jakieś szalone, nietuzinkowe rzeczy. Bardziej chyba działali swobodnie i stworzyliśmy jakieś fajne rzeczy wspólnie, ale nie czuję na przykład, żeby wersy Vito w remiksie do kawałka Ritz Carlton były i sposób, w jaki położył wokal, był jakiś dużo bardziej pojechany niż jego twórczość, a nawet wręcz przeciwnie. A wydaje mi się, że trochę więcej nawet eksperymentów różnych słyszałem na jego płytach. A więc ja bym chyba tak odpowiedział na to pytanie.
A Oskar?
Wiesz co, wydaje mi się, że no z perspektywy artystów, których zapraszaliśmy, oczywiście ta wolność jak najbardziej była pełna i każdy sobie tutaj, wiesz, decydował o tym wykonaniu, bazując na własnej percepcji, na własnych doświadczeniach. Natomiast, no wiesz, jesteśmy rapowym zespołem, tak jak już mówiłem wcześniej, z jakąś tam uliczną konotacją, no chyba można sobie pozwolić na więcej niż w przypadku stricte popowych rozwiązań. Chociaż czy tak było, musiałbym się faktycznie pochylić nad konkretami. Tak jak wspomniał, przypominam sobie, że Vito też ma mocne momenty na swoich solowych rzeczach, także mocno charakterne momenty, nawet chyba bardziej niż w tym naszym remiksie, także tutaj pewna zgoda. Wydaje mi się, że faktycznie rap jest taką platformą, rap i też nasza twórczość przez to, która umożliwia nam pewnego rodzaju otwarcie, wiesz, i pozwala na może więcej. Oby tak było, nie? No bo to jest fajne, więcej to więcej szczerości i pewnie więcej wolności, co daje, wiesz, no pewnie lepsze efekty finalnie.
I oby wszyscy mieli takie podejście. 60 koncertów za wami, ale pytanie, zanim dotrzemy do brzegu i o skoku w bok trochę w przypadku tych trzech, które przed nami. Jakie koncerty albo czyje koncerty na was robią wrażenie?
Czyje koncerty na nas robią wrażenie? W sensie, jaki koncert może ostatnio na nas zrobił wrażenie? Pytanie, czy pytasz o polskich artystów, o zagranicznych?
Jakby nie będę tego jakby w jakiś sposób żaden rozdzielać i tak dalej. Po prostu to jest czysto wasze estetyczny jakiś odbiór.
Ja mogę wam powiedzieć tak, że ja ogólnie bardzo cenię tą publikę, która chodzi na koncerty. Jestem mega zajrany, że zawsze gramy to dla ogromnej ilości ludzi. To jest super, dziękuję bardzo. Natomiast ja osobiście nie jestem jakimś ogromnym fanem chodzenia na koncerty. Z różnych względów, już tutaj nie będę dywagował na ten temat. Wiesz, jak jestem na jakichś uwielbiam koncerty rapowych zespołów, które znam, nie? Wtedy mogę pożyć sobie japę pod tą sceną i to na mnie robi wrażenie, wiesz. Co tam jest w tle, jakie tam są wizualizacje. Dla mnie to jest drugi plan, nie? Lubię rzeczy, które, wiesz, które znam i na których, ty, wiesz, razem ze wszystkimi lecę te teksty, to mi się podoba. Natomiast jeśli chodzi o jakieś estetyczne rzeczy, to było co lata z 2 lata temu, to pamiętam koncert Sevdalizy i spoko, zrobiło to na mnie mega wrażenie estetycznie i wizualnie, natomiast wiesz, no ja to nie przykładam specjalnie roli do tego, jak to wygląda. Oczywiście poza naszymi koncertami, bo tutaj staram się i robimy to bardzo, bardzo długo, zawsze i skrupulatnie, żeby to wyglądało pięknie i żeby wszystko było, żeby ta forma była naprawdę w pełni, wiesz, dopracowana, nie? Ale tak jak mówię, jak ja idę na koncert, to po to, żeby słuchać tej muzyki, którą znam, którą lubię.
Okej, a Stis?
Byłem ostatnio na jakimś festiwalu muzyki elektronicznej w Barcelonie i przypomnę sobie albo sprawdzę zaraz, żebyśmy nie skończyli rozmowy bez tego i widziałem tam wokalistkę, pianistkę, która miała takie show połączenia trochę elektroniki, wokalu, pianina ze swoim bandem i było to niesamowicie mocny performance i to na mnie zrobiło bardzo mocne wrażenie i zasadniczo ta oprawa wizualna nie była ani bardzo intensywna, ani bardzo istotna, a raczej ta jej osobowość i jakiś magnetyzm. I to jest na pewno laska, która grała w Polsce na Unsoundzie, więc to jest ten kaliber. I postaram sobie zaraz przypomnieć, dać znać, ale to jest z ostatnich rzeczy, które widziałem, która zrobiła na mnie tak mocne wrażenie. Zdarza się, że są artyści, którzy cię interesują i których lubisz posłuchać i na żywo są słabi i możesz obejrzeć 2-3 numery i sobie pójść. Po prostu, bo nie ma w tym nic interesującego i już nie mówiąc o konkretnych ksywkach, zresztą można by po to amerykańscy artyści albo zagraniczni, ale takie występy były na tegorocznym openerze. A zdarza się, że są artyści, których nigdy sobie nie puścisz w ogóle. Tak jak na przykład ta dziewczyna, o której przed chwilą powiedziałem, której sobie zaraz ksywkę przypomnę, a którzy robią niesamowite wrażenie na żywo i tak naprawdę ich występy są z tej perspektywy cenniejsze chyba na żywo niż gdzieś tam, wiesz, w domowym zaciszu. Więc no, to jest taki temat.
Właśnie zastanawiam się, bo zawsze wy bardzo dużą wagę przywiązujecie do wizuali, również te koncerty trzy, które przed nami będą dosyć wyjątkowe, ale generalnie jak sobie myślę o was, o problemie i całym, o wszystkim, co stworzyliście, to zawsze ten wizual, przynajmniej dla mnie, w odbiorze jest bardzo istotny również i u was, wagę, jaką przywiązujecie między innymi do robienia teledysków, do całej warstwy wizualnej, wszystkiego, co dookoła w związku z premierami, czy mixtape'ów, czy pełnogrających krążków. Czy wy jesteście właśnie takimi osobami, które są trochę wrażliwe na sztukę, które śledzą sztukę, które lubią? Czy jakby wychodzi to trochę przy okazji?
Przede wszystkim tutaj odnośnie naszych rzeczy, to jak najbardziej staramy się, żeby to było kompleksowo dopracowane, żeby nie było tam elementu, który jest pomijany. Także warstwa wizualna na koncertach, na płytach, wiesz, nawet takie proste rzeczy jak nasze posty, nie? Nasza obecność w mediach. No generalnie tutaj wiadomo, no pominę nawet mówienie o muzyce i to, co robimy tak naprawdę, to czym się zajmujemy. Staramy się, żeby to było dopracowane i wiesz, jest nas dwóch, być może dzięki temu jest łatwiej. Każdy zwraca uwagę na pewne inne rzeczy, wrzucamy to do wspólnego worka, mielimy to przez swoje postrzeganie świata i dzięki, wiesz, jest nas dwóch, ale tak naprawdę jest nas więcej, bo mamy grono ludzi, które nas otacza i dzięki którym w ogóle to też tak wygląda, nie? Jako całość. Także myślę, że to holistyczne podejście i zwracanie uwagi na pewne szczegóły od początku tej drogi ma znaczenie niebagatelne dla naszej pozycji, czy w ogóle dla nas, nie? Także zgadzam się z tym, że zawsze to było dopracowane.
No i tak, zawsze przykładaliśmy do tego uwagę i wydaje nam się, że to jest szalenie istotny element, który, wiesz, towarzyszy nam scenicznie. Na początku były to jakieś proste rzeczy, w sensie proste rozwiązania, a nie dysponowaliśmy jakimiś budżetami dużymi i ostatnio sobie właśnie przypomnieliśmy listę pierwszych koncertów, gdzie graliśmy, nie wiem, koncerty dla 50-200 osób, może 300 w piku. I korzystaliśmy wtedy z takiego prostego rozwiązania, które polegało na tym, że robiliśmy po prostu za plecami sceny jakąś projekcję. Mhm. Natomiast wiesz, no obecnie staramy się adekwatnie do skali iść tym tropem i rozbudowywać to. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polską scenę rapową, na pewno były elementy jakichś rozwiązań scenotechnicznych, których oczywiście za sprawą ludzi też, którzy z nami to wszystko kreują albo kreują to dla nas, ale byliśmy pionierami i przetarliśmy parę ścieżek. A swoją drogą tylko chciałem powiedzieć, że ta dziewczyna, o której mówiłem, nazywa się Marina Herlop.
Do zapamiętania.
Polecam ją sprawdzić.
Super,
Marina Herlop.
Pytanie, tak czy jest. Właśnie wy jesteście osobami, które na przykład śledzą, mają jakichś swoich ulubionych twórców, czy dotyczących animacji, czy właśnie wizuali, czy szaty graficznej. Czy śledzicie takie osoby?
No słuchaj, no jakbyśmy nie śledzili, to pewnie wiesz, ta warstwa wizualna nie byłaby też aż taka ciekawa i bogata, no bo kto by miał nam tutaj ją wymyślać i podpowiadać, więc jasne, że tak. Oczywiście, że śledzimy. Mnie to bardzo interesuje świat sztuki i też bardzo mnie interesuje świat sztuki cyfrowej i za każdym razem, gdzie jestem w jakimś miejscu, w jakimś mieście, w którym są różne, nie wiem, instalacje czy przestrzenie dedykowane tym obszarom sztuki, to staram się oglądać i zgłębiać. I wiesz, też szukamy w ten sposób inspiracji potem do tego, co robimy.
Domyślam się. To Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nowo otworzone, w ten weekend czeka w takim razie na wasze odwiedziny, chłopaki. Tak samo
no właśnie,
jak
tak, ale musi się tam
bardzo
trochę,
dużo ludzi.
Rozluźnić się trochę musi. No miałem to atakować w sobotę, ale piątka sobie odpuściłem z uwagi na te kolejki.
Bardzo dużo ludzi, to muszę wam powiedzieć. I sama jestem tym typem osoby, która lubi, jak, że tak powiem, wszystko opadnie i dopiero później sobie na spokojnie coś zobaczyć. Ale myślę, że jest tam kilka rzeczy godne uwagi, które na pewno gdzieś tam wasze oko może być trochę dłużej na nich zawieszone. To trzy koncerty wyjątkowe, bardzo wizualne, jak już przy wizualach jesteśmy. Dużo filmowych inspiracji również waszych, które zdradziliście. I tutaj mam bardziej pytanie od fanów, którzy już tak bardzo nie mogą się doczekać, że nie dość, żeby te koncerty zobaczyć, to jeszcze, żeby później najlepiej mieć je w jakimś fajnym opakowaniu i pudełku. Czy jakieś plany na DVD również są pokoncertowe? Myślicie o tym?
Wiesz co, nie tym razem. Wydaje się, że takie rzeczy właśnie jak uwiecznienie jakiegoś dużego spektrum naszej twórczości, to może nie przy dziesięcioleciu, ale może doczekamy 15-lecia i wtedy. A więc wiesz, na ten moment nie mamy planów, żeby robić koncertowe DVD. I zawsze bardzo dbaliśmy o to, żeby to doświadczenie koncertowe działo się tylko na koncercie. Dlatego też nie mamy zbyt wielu wersji live naszych koncertów na YouTube.
Rozumiem.
Tak, staramy się jednak trzymać to dla tych partycypantów, którzy już tam byli i pewnie będą. No, z tego co wiem, to jest, znam osoby, które naprawdę były, nie wiem, po kilkanaście razy na naszych koncertach i z uwagi na ten szacunek dla nich, no wiesz, głupio byłoby to dla takiej bardzo szerokiej publiki udostępniać. Natomiast tak, być może na 15, być może na 20-lecie, kto to wie.
Plany są. Proszę fanów podrzucać w takim razie kolejne pomysły, które mogą być właśnie dla was przy okazji kolejnych rocznic. Natomiast, no właśnie, bardzo mocno filmowo. To będzie trochę długie pytanie, ale jestem ciekawa, czy się z nim zmierzycie. Jakbyście mieli przypisać filmy, na przykład do waszych płyt, na co byście postawili, na jakie tytuły?
Ja bym postawił na polskie przede wszystkim.
No i fajnie.
Żeby całą płytę określić jakimś
tak,
filmem?
Tak.
Uch.
Pani, ale sztos. Pytanie.
Sztos. Mi się kojarzy tylko ten jeden tytuł, sztos, ale sztos. To z uwagi na sam tytuł. Jakie są te płyty? Sztos.
Dobrze.
Oczywiście w ramach żartu. Nie, pytanie zbyt skomplikowane, żebym na nie odpowiedział w tym momencie. Musiałbym się zastanowić.
No, trzeba by się zastanowić, no.
Ja się zastanawiam, co wy jeszcze...
Aczkolwiek do Art Brutów na pewno pasuje, łatwo było znaleźć jakąś polską kinematografię.
Myślę, że tak. Zawsze koncerty to jest jakiś spektakl, wy już tyle rzeczy na tych koncertach robiliście, łącznie z tatuowaniem się, z pokojem dla gości, więc zastanawiam się, co wy tam jeszcze wymyślicie na tych koncertach.
Słuchaj, no to pozostaje tajemnicą, a w tej chwili Warszawa jest sprzedana, ale zostało jeszcze trochę biletów w Katowicach i w Gdańsku. Zatem zapraszamy. MCK i Ergo Arena czekają i no, szykujemy mocne show.
Ale to jest takie spełnienie marzeń bardziej wasze, czy bardziej fanów, którzy tak bardzo nie mogli się doczekać, żeby to zobaczyć też w tej formie filmowej?
To raczej wiesz, chęć zrobienia czegoś ciekawego innego. Na podsumowanie dziesięciolecia. Tak jest.
Tak, zastanawialiśmy się dosyć długo, jak możemy to ubrać w ciekawszą formę, zmienić to trochę raz na potrzeby. Oczywiście, że zrobiliśmy to też dla siebie, wiesz, no super fajnie jest uczestniczyć w tym jeszcze z perspektywy sceny, czymś tak niesamowitym jak w ogóle koncert, a koncert specjalny, który ma jakieś jeszcze dodatkowe asety, dzięki którym to jest coś unikalnego i wiesz, towarzyszył temu jakiś tam hałas dodatkowy, no nie wiem, z mojej perspektywy, wiesz, to jest tak, że wymyślając, to jaraliśmy się, o kurde, ale będzie fajnie, i to jeszcze. No jak Patryk mówił, nie będziemy tutaj zdradzać tego. Można się domyśleć, że dotyczy to jakiejś warstwy filmowej w szerokim pojęciu tego słowa, natomiast wiesz, no ja wymyślając się dobrze bawiłem, wymyślamy to zresztą dalej, bo tam są jakieś delikatne zmiany, które codziennie do tego dodajemy i to jest po prostu przyjemne i fajne. No fajnie jest uczestniczyć w czymś, co czujesz, że jest dobre, nie? Że jest po prostu czymś specjalnym, czymś innym niż wszystko.
I co samemu cię jara? Chociaż zawsze koncert to jest jakaś swojego rodzaju zupełnie inna opowieść. Stąd też ci, którzy byli, bo na podejrzewam bardzo wielu koncertach zespołu Problem, myślę, że mogą doczekać się czegoś nowego. Chłopaki, bardzo dziękuję, nie zabieram wam już więcej czasu. Lećcie na swoje sprawy. Dzięki wielkie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze dzięki.
Dzięki.
Cześć.